Niech Duch Święty prowadzi nas w tym ostatnim dniu rekolekcji, ale niech także prowadzi nas przez cały rok jubileuszowy, rok, który został nam dany, aby doświadczyć miłosierdzia Bożego. Właśnie, przez te poprzednie dni próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na to pytanie, w jaki sposób przeżyć ten święty czas jubileuszu, który Ojciec Święty Franciszek dał wspólnocie Kościoła, zainaugurował, abyśmy nie tyle usłyszeli kolejną katechezę na temat tego, że Bóg jest dobry, ale żebyśmy tego doświadczyli sami. I przez te dni mówiliśmy o tym, że Bożego miłosierdzia możemy doświadczyć przez słuchanie słowa, przez dobrą spowiedź, to było wczoraj, i chciałbym dzisiaj powiedzieć o trzeciej przestrzeni, bez której naprawdę nie da się spotkać Boga w naszym życiu, a już tym bardziej doświadczyć Jego miłości. Kochani, tą rzeczywistością jest brak przebaczenia. Jeżeli nie mam w sobie przebaczenia, to nigdy nie spotkam Jezusa. Mogę codziennie przystępować do Komunii Świętej, mogę codziennie modlić się Słowem Bożym, mogę się spowiadać regularnie, ale jeżeli nie przebaczyłem, niestety jestem zamknięty na Bożą łaskę. Kochani, i tu nie chodzi tylko o przebaczenie wrogom. Tu chodzi ogólnie o pojednanie się z własną historią życia, o pojednanie się z sobą samym, o przebaczenie także sobie. Dlatego, że brak tego pojednania w nas z drugim człowiekiem i z samym sobą sprawia, że mamy wypaczony obraz życia religijnego. Pozwólcie, że przedstawię to na pewnych przykładach. Miałem kiedyś taką kandydatkę do bierzmowania, w końcu przyjęła ten sakrament, która kiedyś w takiej rozmowie indywidualnej, bo zawsze staram się przeprowadzić takie rozmowy z kandydatami, mówi do mnie tak. Wie ksiądz, jest taka modlitwa w kościele, której serdecznie nienawidzę. Myślałem, że chodzi jej o, nie wiem, o jakieś gorzkie żale, czy chociaż ja bardzo lubię osobiście, ale może jakaś nieatrakcyjna forma modlitwy dla młodych ludzi. A ona mówi, nie, proszę księdza, nienawidzę modlitwy Ojcze Nasz. Ja pytam się, a dlaczego? Przecież znasz ją od pierwszej Komunii Świętej, pewnie jeszcze wcześniej mama cię uczyła. Bo wie ksiądz, mój ojciec zostawił moją matkę. Najpierw zrobił jej dziecko, czyli mnie. No mówiła tak trudnym językiem, tak nie poetyckim. A potem nas zostawił. I jak ja słyszę, że Bóg jest Ojcem, to mam ochotę wyjść z kościoła i trzasnąć drzwiami. Nienawidzę tej modlitwy. I jeszcze ksiądz te ręce do Boga wyciąga podczas tej modlitwy. Ja miałam było ochotę własnego ojca zabić. Brak przebaczenia i chora historia życia, poraniona historia życia zamyka na Boga. Inny przykład. Pewna kobieta, którą kiedyś spotkałem, została w dzieciństwie wykorzystana seksualnie przez swojego wujka. I później, mimo że była praktykująca, wierząca, to całe życie miała przepełnione nienawiścią. Nienawidziła wszystkich mężczyzn, nienawidziła przede wszystkim samej siebie. Bo człowiek, który został zraniony w tej sferze, często agresję przeciwko sobie samemu kieruje. Nie potrafiła się ustatkować, żyła w jakichś różnych cudzołożnych związkach. Życie miała rozbite. Mimo, że była wierząca, dlatego, że nie doświadczyła przebaczenia samej sobie i przebaczenia wobec drugiego człowieka. Czasami to nieprzebaczenie wręcz fizycznie objawia się w naszym życiu. W mojej parafii mieszka taki mężczyzna, którego matka nie chciała. I mu o tym jeszcze do tego mówiła. I powiem wam, że całe życie wydawało się, że potrafi sobie poradzić z tym doświadczeniem. Pracował w bardzo dobrej firmie, świetnie zarabiał, aż skończył 60 parę lat i siadł. Totalna depresja. Nawet wyrażająca się w tym, że nie potrafił podstawowych czynności wykonywać takich jak potrzeby fizjologiczne. Co więcej, cały czas myśli samobójcze. Zamknięty na ludzi. Wyszło z niego to dopiero pod koniec życia. Bo całe życie zabiegał to, uciekał od tego bolesnego doświadczenia, które miał na swoim koncie i uciekał w aktywizm, w pracę, we wszystko. Ale przed ranami nie uciekniemy. Prędzej czy później zaczną w nas krzyczeć, zaczną w nas ropieć. I w nim dokonało się to dopiero na późniejszym etapie życia. Kochani, naprawdę jeżeli nie przebaczymy sobie, nie przebaczymy w naszym życiu innym, to nie krzywdziciel będzie cierpiał, bo krzywdziciel będzie miał to w nosie. Ty będziesz cierpiał. I dlatego Pan Jezus mówi, miłujcie swoich nieprzyjaciół. Nie dlatego, że Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy byli frajerami. Ktoś w nas pluje, a my mamy udawać, że pada deszcz. To nie jest chrześcijaństwo. Tu chodzi o coś innego. Jezus doskonale rozumie, że jeżeli nie przebaczysz sobie, nie pokochasz siebie i nie przebaczysz drugiemu człowiekowi, to wszyscy będą mieli dobrze, ale ty będziesz cierpieć. A Bóg nas stworzył nie do życia, w którym mamy cierpieć, ale do życia, w którym mamy być spełnieni, szczęśliwi. Dlatego, kochani, nie ma doświadczenia Boga bez pojednania ze sobą i z własną historią życia. Ale też nie ma relacji z innymi ludźmi. Kiedyś poznałem taką osobę, nawet się z nią zaprzyjaźniłem. Bardzo sobie ceniłem i cenię tę osobę. Ale w pewnym momencie ona jakoś zupełnie zerwała relację. Zastanawiałem się, dlaczego. Może coś źle powiedziałem? A później dowiedziałem się, że ta osoba, wiecie, o co jej chodziło. Ona uważała, że nie jest godna, żeby mieć przyjaciół. I zrywała relacje z innymi ludźmi. Bo uważała się za tak beznadziejną, za tak niewartą miłości, że zrywała wszystkie więzi. Bo przecież jestem najgorszy. Jestem człowiekiem, który nie jest godzien mieć przyjaciół. Zobaczcie, jak brak miłości do samego siebie nas zabija. Sprawia, że nasze życie jest skarlałe. Że nasze życie jest życiem na pół gwizdka. Jest życiem samotnym. Doświadczamy piekielnej samotności, jeżeli nie pogodzimy się sami ze sobą i z własnym życiem. Jak to zrobić? Jak doświadczyć takiego pojednania w swoim życiu? Jak doświadczyć autentycznego przebaczenia, które nas otwiera na przebaczającą miłość Boga? Są ogólnie trzy etapy. Wiadomo, że można byłoby o tym długo mówić. Ja tylko pewne rzeczy zarysuję. Wiecie, pierwszym ważnym elementem, jeżeli chcemy naprawdę pojednać się z własnym życiem, to jest powrócić do bólu, którego doświadczyłem. Powiecie, no proszę księdza, ale ja właśnie nie chcę tego czuć. I to jest nasz błąd, że my wypieramy te trudne doświadczenia zamiast skonfrontować się z nimi. Uciekamy od tego, co boli, zamiast stawić temu czoła. I zobaczcie, dlaczego część z was pali papierosy. Nie dlatego, że wy nie wiecie, że papierosy szkodzą. Tylko dlatego, że pomaga to części z was przeżywać emocje, które są trudne. Ktoś jest zestresowany, szuka papierosa i pali. Bo musi uciec od stresu, musi sobie dać radę z własnym stresem. Inni uciekają na przykład od gniewu, od samotności w komputer. Dlaczego dzisiaj tak wielu ludzi jest uzależnionych od komputera, od pornografii, od gier komputerowych? Dlatego, że muszą uciec od tej rzeczywistości. Rzeczywistości, która boli. Rzeczywistości, która często jest raniąca. Rzeczywistości, w której doświadczają niespełnienia życiowego. I muszą uciec. Inni uciekają w alkohol, inni uciekają w pracę. I to jeszcze pod pobożnymi tekstami, pod pobożnymi pozorami. Pracuje przecież takie czasy, wie ksiądz, trzeba być zabieganym. Ale to owszem, żyjemy w czasach, w których trzeba dużo pracować. To prawda. Każdego to dotyczy. Ale czasami ta nasza praca jest ucieczką, bo nas boli moje życie. Jak się rzucę w wir pracy, to chociaż przez chwilę zapomnę. Dzisiaj jestem przekonany o tym, że nasze społeczeństwo, że żyjemy w swoistej cywilizacji uciekinierów. Uciekinierów od własnego życia. Życia, które boli. Życia, które jest ciężkie. I nie musicie mnie o tym przekonywać, bo wiem. Bo każdemu z nas grozi ta pokusa uciekania. I księdzu też. Zatem pierwszym elementem, kochani, jest dopuścić do siebie ten ból. Odczuć go. Skonfrontować się z tym bólem. Wykrzyczeć ten ból. Nie uciekać przed nim. Kiedyś znowu rozmawiałem z taką kobietą, która czuła ogromną agresję wobec własnej matki. Ogromną agresję. I ta matka już była starszą kobietą, no ale trzeba było się ją zająć, prawda? Podawać leki, jakoś opiekować się nią i tak dalej. No sami to rozumiecie. Duża część z was zajmowała się albo zajmuje się swoimi starszymi rodzicami. I ona mówi, proszę księdza, podawałam leki tej kobiecie. No wiadomo, jak starsza kobieta była nie do końca sprawna, niedołężna trochę. No to jest normalne u ludzi, którzy stoją już u progu śmierci. I mówi do mnie tak, ale ja cokolwiek bym robiła, czułam do niej agresję. coś jej wypadało z ręki trzęsącej się, to ja już byłam na nią wściekła i sama siebie pytałam, dlaczego ja tak czuję do niej niechęć. Wiedziała dlaczego, bo ta matka zawsze ją poniżała. Mówiła, ty jesteś głupia, twoja siostra to coś w życiu osiągnęła, a ty, kim ty jesteś? I ta agresja, ta złość kumulowana w niej kipiała i przypominała i nawet w obliczu choroby matki. I taka zdesperowana zdecydowała się na wyjazd do Medjugorje. I tam poszła do spowiedzi. I wtedy jej powiedział tak ksiądz, taką zadał jej pokutę. Weź kij, pójdź do lasu i wykrzycz nienawiść do matki. Weź ten kij i wal z całej siły w drzewo, które zobaczysz, które będzie przed tobą. Ona mówiła, nigdy takiej pokuty nie dostałam. Poszła do lasu, 10 razy oglądała się, czy nikt nie widzi, bo pomyślą, chora psychicznie. Wzięła ten kij, pierwszy raz się zamachnęła, uderzyła. I później mówi, proszę księdza, samo poleciało. Wykrzyczałam wszystko, że nienawidzę jej, że nienawidzę tych wszystkich historii, tych wszystkich krzywd, tych słów, którymi mnie zraniła. Tu nie chodzi, kochani, że teraz mamy wziąć kija i pójść tutaj każde drzewo w Parku Brudnowskim okładać. Tu chodzi o pewną ideę, że trzeba wypowiedzieć w nasz gniew. My mamy w tyle głowy czci ojca swego i matkę swoją i tłumimy w sobie tę agresję. A to chodzi, żeby ją wypowiedzieć nie przed rodzicem, nie przed krzywdzicielem ogólnie, bo on tego nie zrozumie, ale w ogóle wykrzyczeć to z siebie, przed księdzem, przed osobą zaufaną, wypowiedzieć to, co jest w nas. Jeżeli będziemy wiecznie uciekać od tego, co niesiemy, od bólu, to się bardzo pogubimy. I dzisiaj młodzi ludzie często mają w sobie ogromną potrzebę wypowiadania się. Nie potrafią znieść na przykład kłótni między rodzicami. Wczoraj rozmawiałem z młodym chłopakiem, którego rodzice, chociaż bajecznie bogaci, kłócą się niesamowicie. I on mówi, proszę księdza, już jak słyszę te kłótnie, to nie mogę sobie dać radę. I wszedł w straszne rzeczy, łącznie z jakimiś relacjami przez internet. Chorymi, przepraszam za wyrażenie, zboczonymi, bo to trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Zobaczcie, my wypieramy to, co jest w nas bolesne. I to jest normalne, ale trzeba się z tym skonfrontować nie po to, żeby zadręczać samego siebie, ale żeby wreszcie powiedzieć tej nienawiści, tej krzywdzie stop. Teraz wierzę w Jezusa ukrzyżowanego. W Nim jest wolność moja. Dlatego, kochani, to jest tak istotne, abyśmy skonfrontowali się. Żebyśmy nie po to, żebyśmy rozdrapywali rany, ale wreszcie właśnie zamknęli pewne rozdziały w naszym życiu. Tak jak powiedział Pan Jezus, najlepszy psycholog. Jeżeli ktoś przykłada rękę do pługa, ale wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeżeli będziemy cały czas żyć naznaczeni ranami przeszłości, to nasze życie przeleci nam przez palce. Nie dość, że nie spotkamy Jezusa, to jeszcze do tego będziemy nieszczęśliwi w życiu. Drugi etap w przebaczeniu, w pojednaniu, to jest przychodzenie do Jezusa. Przychodzenie wiele razy i prośba, zawierzanie Mu tego, co przeżywamy, co nas boli. I to nie raz, dlatego że nam się wydaje czasami, że wiara to jest magia. Odmówię taką nowennę i wszystko się w moim życiu ułoży. Kochani, to nie jest cyrk, gdzie wyjdzie iluzjonista i wam zrobi jakieś tam przedstawienie. To jest Kościół, matka. I tak jak matka, jeżeli dziecko jest chore, leczy powoli, tak samo matka, którą jest święty Kościół katolicki, leczy nas powoli. Chrystus, który jest w tym Kościele, nas leczy powoli, bo nas raniono czasami długo. I dlatego i leczenie wymaga długiego czasu. Dlatego trzeba przychodzić do Jezusa w Eucharystii, w spowiedzi, w codziennej modlitwie i mówić, lecz mnie, Panie. I Bóg powoli będzie nas wyprowadzał. A skutki są przepiękne. To jest trzeci etap. Skutkiem przebaczenia jest, wiecie co? Nie tyle zapomnienie, bo pewnych rzeczy się nie da wymazać z pamięci. Chociaż bardzo byśmy tego chcieli. Wiecie, co jest zwieńczeniem przebaczenia? Kiedy zaczynam w moim kacie, w moim oprawcy, także widzieć ofiarę. Kiedyś rozmawiałem z pewnym mężczyzną, który był bardzo poniewierany w swoim dzieciństwie przez ojca. I mówi, proszę księdza, w pewnym momencie zobaczyłem, że pierwszą ofiarą i pierwszym biednym człowiekiem jest ten mój ojciec. I ja, nagle ze mnie agresja spadła i ja zacząłem mu współczuć. Bo to on jest biedny. On jest dużo biedniejszy niż ja. To jest, kochani, właśnie zwieńczenie przebaczenia. Ale, kochani, to jest istotne, żeby przebaczyć samemu sobie. Bo my często siebie nie lubimy. Nienawidzimy własnego życia, nienawidzimy własnego wyglądu, nienawidzimy własnej historii, nienawidzimy tego, co robimy. Często my sami ze sobą jesteśmy niepojednani. Jak bardzo to odkryłem w te wakacje, kiedy jeszcze już wam opowiadałem, na taki obóz rekolekcyjny dla młodzieży. Widzieliśmy, że ci ludzie, którzy uczestniczą w tych rekolekcjach, ci młodzi ludzie są niepojednani ze sobą. I zrobiliśmy takie nabożeństwo otoczone modlitwą. Na środku kaplicy postawiliśmy lustro. Zwykłe lustro, takie jakie macie w domach. I każdy miał podejść do tego lustra, spojrzeć sobie prosto w twarz i powiedzieć: Łukaszu, czy tam swoje imię wypowiedzieć, kocham Cię. Kocham Cię z Twoją słabością. Powiem wam, ja takiego płaczu i szlochu dawno nie widziałem. Ci młodzi ludzie stawali wobec własnej twarzy i łzy im leciały ciurkiem. Niektórzy byli tak sparaliżowani, że nie podeszli, a cała kaplica płakała. Bo my tak siebie nienawidzimy często. Tak często nie jesteśmy pojednani sami ze sobą. Często zadajemy pytanie, dlaczego ja nie potrafię się dogadać z innymi? Dlatego, że się nie potrafię dogadać ze sobą. Bo siebie nienawidzę. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, zacznij kochać siebie. Bo jesteś piękny w oczach Jezusa. Jesteś skarbem w oczach Jezusa. Pokochaj siebie. Bo jeżeli siebie nie pokochasz, to nie będziesz potrafić kochać innych. A już co mówić w ogóle o doświadczeniu Bożej miłości? Żeby być miłosiernym wobec innych, trzeba być miłosiernym wobec siebie. Pojednać się z własną historią życia. My często źle myślimy o sobie, bo inni o nas źle mówili. No niedawno nawet rozmawiałem z pewną dziewczyną, której ojciec opowiada. Bardzo zdolna dziewczyna, inteligentna, jedna z najlepszych uczennic. Opowiada jej, ty jesteś nic nie warta. Co ty, na kogo ty w życiu wyjdziesz? I ją w ten sposób zabija słowami. Zabija w niej życie. Zabija w niej poczucie wartości. I niestety my też czasami tak robimy. Powiem wam, że ja jak słyszę rodzica, który tak poniża swoje dziecko, to ja bym ochętnie, to mi się we mnie się budzi agresja, powiem wam. Ja mam ochotę podejść do takiego człowieka i walnąć w twarz. I powiem wam, że poszedłem do ojca tej dziewczyny i powiedziałem, proszę pana, czy pan wie, co mówi swojej córce? On mówi, bo ja jestem zdenerwowany. To ja chcę panu powiedzieć, że pan swoimi nerwami zabija życie swojej córce. Żeby pan był świadomy takimi tekstami. Bo on jest zdenerwowany. I co? To w związku z tym może poniżać? Bo się zdenerwował biedak? To niech się ogarnie, jak się zdenerwował. My wypowiadamy słowa, które są jak sztylety, mordujące życie ludzi. I później się dziwimy, ta dzisiejsza młodzież. A sami zabiliśmy w nich poczucie wartości. Sami jesteśmy katami młodego pokolenia. Przepraszam, że się denerwuję, ale to jest rzecz, która mnie bardzo boli, powiem wam. Poniżanie młodych ludzi, którzy później nie potrafią sobie z życiem poradzić. Naprawdę są później, mają skarlałe życiorysy. I to przez nas. Często przez nas, bo my się zdenerwowaliśmy, bo tamto. Albo próbujemy w chory sposób naszą miłość, brak naszej miłości zrekompensować. Jeden z tych chłopaków, który stanął przed tym lustrem w te wakacje, pochodził z bardzo bogatej rodziny. Wszystko miał, co chciał. I ja się do niego podszedłem następnego dnia, kiedy już się uspokoił, bo płakał cały wieczór. Podchodzę do niego i mówię, słuchaj, a dlaczego ty żeś tak się wzruszył tym stanięciem przed lustrem? I on powiedział zdanie, które po prostu jest genialne. Mówi, proszę księdza, bo moi rodzice mnie rozpieszczają, ale mnie nie kochają. To jest prawda. My rozpieszczamy często nasze dzieci, ale ich nie kochamy. Ostatnia rzecz, którą robimy, bo nam się wydaje, że jak na wszystko pozwolę, że jak dam gadżety, coś kupię, to znaczy, że kocham. Nie kocham. Schowaj te gadżety i zacznij kochać. Czasami nam się wydaje, że jak pójdę do szkoły i stanę w obronie mojego dziecka i pokrzyczę na tych wszystkich złych nauczycieli, to znaczy, że ja go kocham, to dziecko. Nie. My często dzieci rozpieszczamy, ale ich nie kochamy. Dlatego zachęcam was do tego, aby odkryć tę, doświadczyć na początku miłosierdzia wobec siebie, aby później być miłosiernym wobec innych, a na końcu doświadczyć tego miłosiernego spojrzenia Boga na sobie. A bez przebaczenia samemu sobie, bez przebaczenia drugiemu człowiekowi nie da się tego doświadczyć. No po prostu się nie da. I nawet gdybyśmy całymi dniami leżeli w kościele. Papież Franciszek ogłosił rok miłosierdzia nie tylko dlatego, że stwierdził, że potrzebne to jest ludziom, przeczytał to w jakiejś mądrej książce. Papież Franciszek sam w swoim dzieciństwie miał doświadczenie bardzo silne Bożego miłosierdzia. Opisuje to w jednym ze swoich wywiadów, często też nawiązuje do tego w kazaniach. Mianowicie w święto świętego Mateusza we wrześniu, kiedy był młodym chłopakiem, uczniem technikum chemicznego, nie wiem, czy zerwał się ze szkoły, papieżowi też się to zdarzało, czy cokolwiek innego zrobił, nie poszedł wtedy na lekcję. I błąkał się po ulicach swojego miasta i w pewnym momencie zobaczył kościół. Znał ten kościół. I wszedł tam, aby skorzystać ze spowiedzi. Poszedł do spowiedzi i mówi, opisuje to, przecież ma 79 lat. Parę dni temu skończył 79 lat. Mówi, że jak dzisiaj pamięta ten dzień. Pierwszy raz podczas tej spowiedzi poczuł się kochany za darmo. Poczuł się, że jest kochany z własnym grzechem. Poczuł, że Bóg jest miłosierny. Nikt nie musiał mu o tym mówić. On wreszcie tego doświadczył. I dlatego dzisiaj ogłasza po tych 60 paru latach nam wszystkim rok miłosierdzia, aby powiedzieć, ty też możesz doświadczyć Bożego miłosierdzia. Ty też, tak jak młody Jorge Mario Bergoglio, możesz doświadczyć Bożego miłosierdzia. Nie tylko o nim usłyszeć, ale wreszcie go doświadczyć. I dlatego papież Franciszek, Ojciec Święty, kiedy wybierał swoje zawołanie biskupie, wybrał te piękne słowa. Miserando et eliquendo. Tak jak Jan Paweł II miał totus tuus, Benedykt XVI cooperatores veritatis, tak papież Franciszek ma te słowa miserando et eliquendo. To znaczy, zmiłowawszy się nade mną, wybrał mnie. I to przesłanie dzisiaj kieruje do nas Ojciec Święty. I to przesłanie chcę wam ja dzisiaj powtórzyć. Miserando et eliquendo. Jezus, zmiłowawszy się nad nami, wybiera nas. Życzę, abyśmy wszyscy tego doświadczyli. Amen.